Witajcie. Pozwolę sobie jeszcze na jedną uwagę do wczorajszego odcinka, kiedy rozmawialiśmy o tej prośbie synów Zebedeusza i ich mamy, to nie powiedziałem wam pewnej ciekawostki. Otóż Jezus ich tam pyta, czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Chodzi mu oczywiście o śmierć zastępczą, którą właśnie, której zażyje za każdego z nas na krzyżu Golgoty. No i ciekawe jest, że ci uczniowie nie rozumieją tego, o czym Jezus mówi i twierdzą, możemy. A Jezus mówi, no dobra, kielich mój pić będziecie. I kiedy byśmy otworzyli Dzieje Apostolskie, możemy sobie to zobaczyć, 12 rozdział. Pamiętacie, oni chcieli być pierwsi, najbliżej Jezusa w Królestwie Bożym. Twierdzili, że mogą to samo, co On robić, pić Jego kielich i tak dalej. No, Jezus tak pokiwał głową, powiedział, no dobrze, no będziecie. I zobaczcie 12 rozdział Dziejów Apostolskich. A w owym czasie, od pierwszego wersetu czytam, targnął się król Herod. To jest wnuk Heroda Wielkiego, Herod Agrypa. Taki bardzo pobożny, na żydowski sposób, nie? Taki, można powiedzieć, faryzeusz troszeczkę religijny, czy fanatyk religijny. A w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra. I tak dalej, możecie sobie dalej przeczytać. Zobaczcie, że pierwszym zabitym za wiarę w Jezusa Chrystusa apostołem był jeden z tych dwóch. No, tak tylko pokazuje tę zbieżność. No, chcieli być najwyżej, twierdzili, że wszystko, co Jezus zrobił i oni, zobaczcie, Jezus powiedział, no dobrze, wypijecie ten mój kielich, ale to oznaczało śmierć. I tu Jakub jako pierwszy z apostołów zostaje zabity, oczywiście przez religijnych fanatyków. Wróćmy do naszego dzisiejszego tekstu. Jezus już zbliża się do końca swojej ziemskiej misji. Idzie z Jerycha, tam uzdrowił dwóch ślepców. To stosunkowo niedaleko, kilkadziesiąt kilometrów, zdaje się około 50 od Jerozolimy, może w prostej linii troszkę nawet bliżej, i zbliża się do Jerozolimy, gdzie już niebawem umrze za moje i twoje grzechy. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią. Odwiążcie i przywiedźcie mi je. A jeśli by wam kto coś rzekł, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego: powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie, łagodny, i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. Poszli więc uczniowie i uczynili, jak im rozkazał Jezus. Przywiedli oślicę i źrebię i włożyli na nie szaty i posadzili go na nich. A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna na wysokościach. A gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc: Któż to jest? Rzesze zaś mówiły: To jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły, wekslarzy i stragany, handlarzy gołębiami powywracał i rzekł im: napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, a on ich uzdrowił. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły: Hosanna synowi Dawidowemu, oburzyli się i rzekli mu: czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówi do nich: tak jest. Czy nigdy nie czytaliście? Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę. I opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. Pozwólcie, że się teraz pomodlę, by zastosowania z tego tekstu trafiły rzeczywiście do naszego serca i żebyśmy go dobrze, właściwie odczytali, bo widzicie, że tu różnych dynamicznych zdarzeń jest dużo. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten przykład, zarówno Twojej łagodności, jak i Twojego gniewu. Dziękujemy Ci, że możemy z kart Twojego słowa poznawać Ciebie, jaki jesteś. Możemy odrzucać fałszywe wyobrażenia. Prosimy Cię teraz, gdy będziemy interpretować i stosować ten tekst, prowadź nas, byśmy nie skręcili ani w lewo, ani w prawo, tylko odczytali właściwie to, co nam powiedziałeś. Amen. Mamy wjazd do Jerozolimy. I tu najpierw Jezus przedstawia się najłagodniej z łagodnych. Na źrebięciu, czyli na młodym osiołku. Przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebieńcu oślicy podjarzemnej. Nie? Czyli to jest taki wzór pokory, uległości, łagodności. Na pewno nie przypomina to żadnego gniewu. Wiecie, Jezus z mieczem, tak jak zobaczcie w Księdze Apokalipsy na samym początku, Jezus, który drugi raz przychodzi, nie? Jan widzi Jezusa gotującego się do przyjścia powtórnie na ziemię, a on spina złoty pas, ma miecz cały, aż promienieje tak, że Jan pada jak martwy ze strachu. Nie? Tu Jezus, kiedy po raz pierwszy wchodzi do Jerozolimy, pokazuje siebie jako łagodny, można być jak baranek, jedzie na źrebięciu oślicy. Tu tam te cudowne wydarzenia, że tam gotowe jest to wszystko, to sobie pominiemy. Tłum rozpościera te szaty. Wiecie, stąd jest niedziela palmowa w kościele rzymskim, nie? Tam, że te szaty, liście, gałązki z drzew, stąd z palm głównie te liście, i żeby tak tam mu umilić ten wjazd z Góry Oliwnej, wjeżdża do Jerozolimy. To jest niedaleko, powiedzmy kilkaset metrów, taki dość stroma, wąska uliczka z Góry Oliwnej, no i później ta brama, przez którą wchodzi Jezus w Jerozolimie. Zobaczcie, lud jest rozochocony, lud się cieszy. Hosanna, czyli zbawienie teraz. O jakim zbawieniu krzyczą Żydzi, jak myślicie? Czy chodzi im o dostanie się do nieba? Czy chodzi o odmianę ich grzesznego serca, skłonnego do grzechu, twardego, kamiennego serca? Nie. Oni chcą wodza, który da im prosperitę i wyzwolenie z rzymskiej okupacji. To jest ich tylko ograniczona perspektywa. Zobaczcie, kiedy pytają się ludzie, kto to jest, 11 werset, to jest prorok Jezus. Absolutnie. Nie widzą w nim Boga i Zbawiciela. Nie widzą w nim Boga i Mesjasza. Widzą jednego z proroków. Zwykle prorocy właśnie prowadzili Izrael do wyzwolenia, do zwycięstw w różnych takich sytuacjach. Oczywiście też, no, można powiedzieć, źle miejsce urodzenia definiują z Nazaretu, a przecież Zbawiciel ma narodzić się w Betlejemie. No, czyli widać plotki i fałszywy obraz religijny. Absolutnie Jezus nie jest tym, za kogo oni tutaj go podają. Wiemy, że ten sam tłum, który dzisiaj wiwatuje w naszej historii, który płaszcze rozkłada, niedziela palmowa, jak to się w Kościele katolickim mówi, niebawem, za kilka dni, co zawoła? Ukrzyżuj. Kiedy Piłat będzie chciał wypuścić Jezusa, oni będą wołać, podburzeni przez arcykapłanów. Ukrzyżuj. Ten sam lud. No to taka myśl dla tych, którzy myślą o popularności wśród ludzi. Nie? To nie jest dobry pomysł i ta historia, myślę, jest tego ważnym przykładem. Także mamy Jezusa, który przychodzi dać zbawienie. Jest łagodny, prosi. Jezus w Apokalipsie jeszcze w czasie Kościoła przedstawiony jest jako ten, który puka całe życie do twojego serca. Łagodnie cię przekonuje. Jesteś grzesznikiem. Zmierzasz ku piekłu, wiecznemu oddzieleniu od Boga. Potrzebujesz mnie. Ja za ciebie umarłem. Doskonale zapłaciłem za wszystkie twoje grzechy od narodzenia do twojej śmierci. Za wszystkie na raz na krzyżu Golgoty. Potem zmartwychwstałem. Teraz chcę dać, dziś chcę ci dać zbawienie. Otwórz mi drzwi swojego serca. Przyjmij mnie jako Boga Wszechmogącego, Mesjasza, Zbawiciela. Tego, który umarł za ciebie, i tego, który zmartwychwstał, aby teraz wejść do twojego serca i prowadzić cię stąd do nieba na wieki. To jest oferta Jezusa. Tego, można powiedzieć, z pierwszego przyjścia. Jeszcze czas Kościoła, czas łaski trwa. Jeszcze dziś możesz zawołać do Jezusa Chrystusa, ale zaraz i być zbawiony. Ale zaraz obok mamy obraz Jezusa w gniewie. Jezusa, który realizuje sprawiedliwość i wypędza przekupniów na razie tylko ze świątyni. Jeśli przeczytałbyś Księgę Apokalipsy, a tu razem czytaliśmy parę miesięcy temu, zobaczyłbyś, że drugie przyjście Jezusa to już jest wylanie gniewu Bożego na bezbożną już nie świątynię, ale bezbożną ziemię. To już będzie inne przyjście. Jezus z mieczem, Jezus wspaniały, Jezus wielki, który budzi strach i przerażenie nawet u swojego umiłowanego ucznia Jana. Tu przyjeżdża na osiołku, ale kiedy wchodzi do świątyni, do centrum religijnego, wtedy wyciąga bicz, wtedy wypędza przekupniów ze świątyni. Stoły, wekslarzy wywraca. Zobaczcie, że o tej stronie przecież natury Jezusa rzadko się słyszy, nawet w kościołach protestanckich. Przedstawia się głównie ten obraz Jezusa łagodnego. Zobaczcie, tu koło siebie jest przedstawiony Jezus łagodny, który idzie do grzeszników i wzywa do nawrócenia, oferuje zbawienie, a tu mamy obraz Jezusa, który idzie do zaprzańców religijnych, przywódców, którzy się sprzeniewierzyli Bogu i, można powiedzieć, wrogo przejęli Jego świątynię. Zrobili z niej jaskinię zbójców, choć miała być domem modlitwy. Wtedy wywraca, wtedy wyrzuca, wtedy krzyczy na nich, bo chyba nie szeptem mówił te słowa. Dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. To chyba nie szeptem mówił. Ja na pewno mówię dużo łagodniej niż to zostało tam powiedziane. Już to chyba tyle wystarczy. Jeśli chodzi o zastosowanie, to rzućcie proszę okiem na pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 6 rozdział, gdzie apostoł Paweł mówi o tym, by chrześcijanin, czyli człowiek już nowonarodzony, w którym mieszka Jezus, w którym mieszka Duch Święty, żeby porzucił grzech, żeby nie, no, w bagnie moralnym się nie tarzał. I jaki argument apostoł Paweł daje, zobaczcie, 19 werset. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych. Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. No, zobaczcie tu zarówno o boskości Ducha Świętego, no bo jak jest świątynia, no to jakiemuś Bogu. Tu zobaczcie, apostoł Paweł mówi o świątyni Ducha Świętego, czyli Duch Święty jest osobą i jest Bogiem. No, ale to możecie sobie, jak chcecie, taki artykuł znajdziecie na naszej stronie właśnie o boskości Jezusa i o boskości Ducha Świętego przeciwko argumentom, głównie Świadkom Jehowy. Możecie sobie poszperać i znaleźć na naszej stronie. Ale zobaczcie, kiedyś świątynia stała w Jerozolimie, dzisiaj już nie ma tej świątyni. Tam rzeczywiście Bóg manifestował swoją obecność, tam było to miejsce, tabernakulum najświętsze, gdzie był Bóg. Dzisiaj biskupi i księża katolicy mówią, że w budynkach ich, którzy oni nadzorują, mieszka Bóg w takiej puszeczce, która się nazywa tabernakulum, tam świeci taka sztuczna lampka, no wszystko tam jest sztuczne. Pismo Święte mówi, że gdzie indziej jest świątynia Boga, jeśli zawołałeś do Jezusa Chrystusa, to ty, twoje ciało jest świątynią Boga. To tam mieszka Bóg. Dlatego no, prowadź się, że tak powiem, to jest motywacja do tego, żeby rzeczywiście prowadzić się moralnie, zgodnie z wolą Bożą. Drogoście bowiem kupieni, to Jezus zapłacił za wasze nowe życie. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Co jeszcze? No tu możemy zobaczyć tych uzdrowionych kolejnych. Oni zapewne są tuż przed świątynią, tam przy wejściu. Może żebrają, może coś. Jezus ich uzdrawia. I dzieci, tu jest ciekawe, że dzieci zaczynają śpiewać i wołać. Zapewne chodzi tu o małe dzieci. I arcykapłani się burzą. Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę. Zacytował im Pismo Święte. Nie dyskutował już z nimi, tylko odszedł, można powiedzieć, trzasnął drzwiami. Zaraz potem oni uknują spisek, żeby go zabić. No, kiedy macie do czynienia z małymi dziećmi, to warto mieć świadomość, że one już mają jakąś świadomość Boga. No bo jeśli Bóg sobie zgotował chwałę z ust niemowląt i ssących, to znaczy, że to, co mówi w Ewangelii Jana na początku, że Jezus jest światłością świata i że ta światłość oświeca każdego człowieka, który przychodzi na świat. Że już jakiś kontakt z Bogiem mamy, można powiedzieć, od urodzenia. Nie chcę powiedzieć, że ludzie są zbawieni od urodzenia czy coś takiego. Ale już pierwszy kontakt z Bogiem, według tego i innych tekstów Biblii, mamy, będąc, można powiedzieć, świeżo na ziemi. A pamiętacie Jana Chrzciciela? Kiedy był w łonie swojej matki, to kiedy Jezus się zbliżył, będąc w łonie swojej matki, to Jan Chrzciciel zareagował. Czyli zobaczcie, prenatalne wysławianie Jezusa tutaj się dokonało. No, myślę, że dla mam, szczególnie młodych, także dla ojców, młodych rodziców, to jest też i radość, że ich dzieci już mają pewną świadomość Boga. To jest zadanie teraz dla nas, dla was, rodziców, ja to jestem dziadkiem, pomóc tym małym dzieciom poznać słowo Jezusa Chrystusa, poznać zbawienie w Jezusie Chrystusie. No, na was, do was należy świadectwo, do was należy mówienie, nie do mnie, nie do Kościoła, to do was rodziców należy zaświadczenie o Jezusie Chrystusie, odpowiedzi na wszystkie pytania waszych dzieci i powiedzenie im o tym, jak mogą dostąpić zbawienia. To jest przywilej, ale i zadanie. No, żeby je dobrze wypełnić, no musisz poznać Pismo Święte. Mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie również w tym wam pomogło. Zachęcam wszystkich do modlitwy o nasze małe dzieci, żeby jak najszybciej poznały w Jezusie swojego osobistego Zbawiciela. Do zobaczenia.